Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Chciałbym dzisiaj powiedzieć na temat czegoś, co właściwie jest proste, ale jest trudne. Na temat czegoś, co czasem stanowi problem, a czasem jest błogosławieństwem. Czasem budzi w nas różnego rodzaju emocje, a tym czymś jest awaria sprzętu. Nie, żartuję. Chciałbym dzisiaj pomówić o gościnności, kochani. Gościnność jest czymś, co pozornie jest naprawdę jasne i proste. Biblia pokazuje nam wiele dobrych przykładów. A kochani, gdy mówimy o gościnności, musimy pomyśleć o trzech aspektach. Jednym z tych aspektów jest nasz wzorzec z domu. Ja dzisiaj będę miał dość dużo do powiedzenia w krótkim czasie. W związku z tym taka prosta prezentacja, w której będzie wam łatwiej biec ze mną, bo nie będziemy szli, tylko będziemy biegli. Dobrze? Wychowaliśmy się w różnych aspektach gościnności. Dla jednych gościnność to jest dom non-stop otwarty, w którym jest, wiecie, przemarsz wojsk, właściwie nie mamy prywatności. Dla innych z kolei gościnność to jest po prostu wypicie kubka kawy czy szklanki wody i godzinna rozmowa. Dla jednych to jest suto zastawiony stół i weekendowe goszczenie się z noclegiem, a dla innych to jest być może wyjście do restauracji. A więc jakby wynosimy różne przekonania z domu i te przekonania determinują nasze podejście do gościnności jako pierwsza rzecz, tak? Druga sprawa, kochani, zmagamy się z codziennością. Jak tutaj popatrzymy, to właściwie reprezentujemy co najmniej trzy momenty życia, cztery, tak? Ci, którzy jeszcze studiują, być może gdzieś wynajmują pokoik albo mieszkają w akademiku, ich pojęcie gościnności jest zupełnie inne niż tych, którzy być może są już na emeryturze i mają takie czy inne warunki. Albo duży dom, albo małe mieszkanko, wszystko jedno, ale mają czas. Inaczej jest, gdy masz czwórkę dzieci, inaczej, gdy masz jedno dziecko albo nie masz w ogóle. Inaczej, gdy pracujesz na dwóch etatach, inaczej, gdy masz możliwość pracy, nie wiem, kilka godzin dziennie. A więc to wszystko jest to coś, co znów wpływa istotnie na naszą gościnność. I wreszcie trzecia sprawa, o której chciałbym powiedzieć. Niestety tego nie możemy ominąć. Żyjemy w czasach, w których porównujemy się nieustannie. I myślę, że jeden z aspektów porównywania się jest między innymi gościnność, tak? Ty tak, ja tak, ktoś inny. Być może wyrośliśmy w przekonaniu, że gościnność wymaga rewanżu lub go nie wymaga. To też jest pewien aspekt, który będzie wpływał na nasze postrzeganie gościnności i na sposób jej realizacji. W związku z tym, wiecie, w głowie nam buzują przeróżne pytania. Między innymi takie, czy jestem wystarczający, czy nie, czy robię to dobrze, czy robię to źle, czy mam czas na swoją prywatność, czy mam prawo postawić granicę i powiedzieć tak, nie, czy Bóg mi nakazuje, nie wolno ci stawiać granicy, ja ci nakazuję być gościnny, prawda? No więc te wszystkie aspekty są bardzo żywe w naszej głowie i bardzo jasno wpływają i realnie wpływają na naszą codzienność. Gdy mówimy o gościnności, kochani, musimy powiedzieć o kontekście historycznym. Nie możemy tego ominąć, bo Biblia jest księgą historyczną i gościnność tam ukazana jest gościnnością, która była realizowana w tamtych czasach. My dzisiaj musimy zastanowić się, co z tym zrobić, żeby zgodnie z Bożym planem ją realizować dzisiaj, prawda? Pamiętajmy, że w starożytnym Izraelu tak naprawdę gościnność to nie była tylko uprzejmość, to nie była tylko kwestia pewnego obowiązku moralnego, czy społecznego, czy religijnego. Gościnność była czymś, co stanowiła między innymi o przetrwaniu tego narodu. Dlaczego? Pamiętajmy, że Izrael to kraj gorący, pustynny. Dzisiaj już wyglądający inaczej, natomiast kiedyś problem był z zajazdami, z miejscami noclegowymi. Gdy podróżowano, ryzykowano napadem, czyli utratą majątku, ryzykowano życiem, zdrowiem. W związku z tym gościnność, przyjmowanie nieznajomych stanowiła o pewnej tożsamości narodowej i o bezpieczeństwie narodu jako takiego. W związku z tym musimy na to spojrzeć w ten sposób. Druga sprawa. Pan Bóg mówi nam, abyśmy miłowali cudzoziemca, ponieważ sami byliśmy cudzoziemcami. W związku z tym, jeśli jestem gościnny, to generalnie realizuje Bożą wolę, ponieważ to Bóg pierwszy okazał mi gościnność. To Bóg pierwszy zastawił dla mnie stół, to Bóg pierwszy przygotował dla mnie plan zbawienia. tak naprawdę my cały czas od momentu narodzin do śmierci jesteśmy Bożymi gośćmi. Ja myślę, że i po śmierci tym bardziej będziemy Bożymi gośćmi. Ale tutaj na ziemi, rozpatrując ten czas, musimy zwrócić na to uwagę bardzo mocno. Gościnność nie jest naszym wymysłem. Gościnność jest realizacją pewnej Bożej cechy. W Starym Testamencie, czy za czasów Starego Izraela, nazwijmy to tak, bardzo często nie wiedziano, kto był gościem. Zobaczcie, to jest niewiarygodne. Dziś żyjemy w zupełnie innym kontekście dziejowym. Nie wiem, czy wyobraźcie sobie, że ktoś puka do drzwi i mówi: o, hej, właśnie przejeżdżam, czy byś udzielił mi gościny. Oczywiście w tamtych czasach była pewna kurtuazja. Gość na początku: a, to bardzo proszę, nie, jednak odmawiano, bardzo krótko odmawiano, potem dano się namówić i w ogóle, i to tak fajnie brzmiało. Taki teatrzyk lekki tamtych czasów, niemniej jednak gościnność nieznajomych, o których kompletnie nie wiedzieliśmy, co to za gość przyjeżdżał, nie, z rodziną czasem, była naturalną rzeczą, ale chcę powiedzieć, że ta gościnność, gdy spojrzymy na dzisiejszy czas i spróbujemy powiedzieć: okej, jestem gotów otworzyć swój dom lub zaprosić lub cokolwiek zrobić dla kogoś, kogo nie znam, no to i Lot, i Abraham chociażby nie wiedzieli, kogo zapraszają w gościnę, ale gościli aniołów. Kochani, dalej, jeśli mówimy o prorokach, o ich spojrzeniu na gościnność, na ocenę narodów, bardzo często mamy informacje o tym, że przez pryzmat gościnności prorocy również oceniali narody. Te, które wypełniają wolę Bożą, albo te, które się od niego odwracają. To było dość proste, tak? Gdy podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, twój zmierzch będzie jak południe. Że więcej nie musimy dodawać. A i z kolei odwrotnie, gdy spojrzymy na brak gościnności, ale wiecie, znów, nie myślcie sobie: o, nie, w zeszłym tygodniu kogoś gościłem, nie, no to jestem zatwardziały. Nie ta perspektywa. Myślę o zatwardziałości serca pod tytułem: nie będę tego robił. To jest w ogóle bez sensu i: Panie Boże, sorry, masz pecha. Nie chcę, tak? To ja mówię o takiej postawie, tak? Która zamyka i mówi nie. Czy mieszkańcy Sodomy, czy mieszkańcy Gibea, czy bogacz, który zignorował Łazarza, którego mógł, wiecie, nie wiem, jakimś ułamkiem procenta tego, co miał gościć. Nie. No i wreszcie Jezus, który prorokuje, czy mówi o miastach, co je spotka z tego tytułu, że go odrzuciły. A więc często odrzucenie gościnności jest de facto odrzuceniem samego, czy symbolem odrzucenia samego Boga. Przejdźmy do Nowego Testamentu, ze Starego do Nowego Przymierza, kochani. Pamiętajmy, że w Nowym Testamencie gościnność, chociażby gdy spojrzymy na apostoła Pawła, który jest takim fantastycznym przykładem, bo właściwie on jak zaczął, to do śmierci krążył gdzieś, nie? W różnych tam miejscach przebywał dniami, tygodniami, miesiącami, bardzo różnie. Wtedy gościnność była niezbędna do funkcjonowania i de facto do rozwoju Kościoła. Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że Pan Bóg by sobie bez gościnności nie poradził, ale użył ją jako pewne narzędzie do tego, żeby misjonarze mogli się zatrzymać, mogli odpocząć i mogli w danym miejscu głosić dobrą nowinę po to, żeby Kościół się wzmacniał i rósł, prawda? Więc to było niezbędne. Bez tego, gdyby domy były pozamykane, tak jak dziś funkcjonuje świat, raczej z zamkniętymi domami, nie działoby się to. Przykładów w Biblii mamy wiele, ja znalazłem tylko tyle. I co z tego też wynika? Że ci, którzy reprezentują ten lokalny Kościół na ziemi, mają wpisane w ramach wymogów właśnie gościnność. I w Tymoteusza, i w Tytusa czytamy o tym. A więc gościnność nie jest czymś, co może nas cechować, ale Pan Bóg mówi, to jest pewien wyróżnik. Wiecie, ja nawet czasem myślę sobie, że gościnność jest formą miłości. Tak, jako takiej. I skoro Pan Bóg mówi do nas: hej, po miłości was poznają, wzajemnej, w tym przypadku niekoniecznie wzajemnej, bo czasem dla obcych, to myślę, że to jest bardzo istotny czynnik definiowania naszej tożsamości jako osób, które mówią, że są nowonarodzone. Co się dzieje, gdy przychodzimy ze Starego do Nowego Testamentu? Zobaczcie, w Starym Testamencie nacisk był położony na osoby spoza wspólnoty, spoza enklawy, spoza kręgu, w którym funkcjonujemy. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi we swojej wspólnocie świetnie sobie radzili i oni nie potrzebowali tego wsparcia. Niemniej ci wszyscy, którzy byli spoza, albo ci, którzy byli wykluczeni, cudzoziemcy, wdowy, osoby w jakiś sposób niedomagające zdrowotnie, nie mogły sobie poradzić, one były jakby pod szczególną opieką. Natomiast gdy czytamy w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, to Pan Jezus jakby burzy ten mur, który rozdzielał naszych i resztę, tak? Czyli takie typowo żydowskie myślenie, a wskazuje nam bardziej na to, że tak naprawdę bliźnim, czy tym, którego masz albo powinieneś gościć, jest bliźni, czyli każdy, kogo Bóg stawia na twojej drodze. Ta granica pomiędzy my i oni przez Pana Jezusa została totalnie zamazana. Co z tym wszystkim zrobić? Jak mądrze funkcjonować? Możecie z tym zgodzić lub nie. Być może jeden i, punkt 1 i 2 moglibyśmy połączyć w jeden. Niemniej jednak z tego, co zrozumiałem, co Pan Bóg do nas mówi, szczególnie przez pierwszy list do Tymoteusza, mówi: zadbaj o swoich domowników, o ich dobrostan, jeśli chodzi o relacje. W drugiej kolejności, ale mówię, to może być punkt 1a, 1b, skoncentruj się na rodzinie Bożej, na wierzących, tak? A więc czyńmy dobrze domownikom wiary, mówi Paweł w liście do Galacjan. I wreszcie trzecim jakby, gdy tu wszystko masz pozałatwiane, skoncentruj się na przybyszu, na obcym, na potrzebującym i wręcz Pan Jezus mówi, miłujcie nieprzyjaciół swoich. A więc ta definicja jest rozciągnięta, słuchajcie, właściwie w nieskończoność, można powiedzieć. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj skoncentrowali się na dwóch przesłaniach Bożego Słowa. Po prostu okazujcie gościnność. Czytamy w liście do Rzymian. Wspierajcie, okazujcie gościnność. I to mówi Paweł, po czym Piotr w swoim pierwszym liście mówi i róbcie to bez szemrania. Chciałbym, żeby było to takie motto, z którym tuptamy sobie przez całość dzisiejszej zabawy, bo to się jeszcze fajnego czeka. Wyobraźmy sobie, że ta gościnność, nazwałem ją tu Bożym fundamentem. Ja myślę, że ona jest swego rodzaju Bożą tożsamością, tak? A więc Boże stworzenie próbuje zdefiniować Boga. No wiem, bo myślę, że zwariowałem. Nie, ale myślę, że to jest swego rodzaju Boża tożsamość, gościnność. Dlaczego? Dlatego, że w tych tutaj wersetach tak naprawdę mamy zerową definicję gościnności. Właściwie nie ma wersetu, nie wiem, czy wam nie brakuje czegoś takiego. Nie ma w Biblii rozdziału, który byłby zatytułowany Instrukcja okazywania gościnności. Słuchajcie, byłoby super, wiedziałbyś tak. Okej, ile czasu, co tam, czy schabowy ma być w panierce, czy może być sauté i tak dalej. Wszystko było wiadomo. Co do jedzenia, co do picia, od do, czy niedziela, czy dzień powszedni, luz. Tego nie ma. Tego nie ma. W związku z tym musimy się oprzeć na jakichś fundamentach. A więc dla mnie są to dwa fundamenty, które tak naprawdę wskazują na postawę serca. Nie definiują w sposób materialny, nie definiują w sposób techniczny tego, w jaki sposób to robić, ale mówią o tym, że to nasze serce jest jakby takim, wiecie, startem do tego. Biblia nie daje nam instrukcji, ale daje nam coś więcej. Daje nam przykłady ludzi, którzy gościli innych na różne sposoby. Popatrzmy sobie. Słuchajcie, różnorodność gościnności, jeśli mówimy o tych trzech przykładach. Abraham wystawił się na całego. Ciele zabite, słuchajcie, tam, słuchajcie, myślę, że chciałbym tam być. Z kolei wdowa Sarepty już niekoniecznie, pewnie. Garść mąki i troszkę oliwy. A więc zobaczcie, zupełnie dwa skrajne przykłady materialnego aspektu gościnności. No i Szunamitka, która uznała, że skoro Elizeusz jest taki fajny facet, to ja mu nawet zbuduję komnatę i pokój, niech on tam sobie siedzi, on będzie jak król u mnie i tak dalej, nie? A więc zobaczcie, co się dzieje. Trzy różne sposoby obfitości. Dlaczego? Dlatego, że ta obfitość jest skorelowana z możliwościami i z postawą serca. Czy któraś z nich jest przez Boga wskazana jako właściwa albo napiętnowana? Nie. Po prostu Pan Bóg mówi, to są naturalne formy gościnności. Czas trwania, tu w ogóle jest odjazd. Abraham kilka godzin, to samo Zacheusz mniej więcej, jedna popołudnie. Lot już przenocował, prawda, gości. U Samarytan Pan Jezus pozostał dwa dni i potem mamy przykłady trzydniowego, siedmiodniowego. U Szymona Garbarza tam był dłuższy czas, chyba w nie najfajniejszych zapachach, ale jednak Paweł uszanował tą gościnę. I wiecie, kilkumiesięczne pobyty Pawła w różnych miejscach. A więc znów, gdybyśmy spróbowali zdefiniować, jak długa ma być gościnność, no, Panie Boże, nie dawaj nam jasnego przekazu. Co dalej? Czy gościnność jest bezkosztowa? O nie. I tu Pan Bóg nigdy nie powiedział, że jest bezkosztowa. I wiecie, ja nie chcę dotykać aspektu materialnego. Żyjemy we Wrocławiu w XXI wieku, we względnie obfitym kraju. Tak mi się przynajmniej wydaje, jeśli ktoś ma inne zdanie, to przepraszam. I w związku z tym ten aspekt materialny chyba jest nie najistotniejszy w aspekcie gościnności. Ale zobaczcie, co się dzieje na przykładach biblijnych. Zarówno Lot, jak i Rahab ryzykują swoje życie, goszcząc. Tak? Wdowa Sarepty również. No, wprawdzie to, co miała, mogłoby spowodować, że umrze z głodu dzień później, jeśli się nie podzieli. Niemniej jednak oddała właściwie wszystko, co miała. No i Szunamitka, trzeba przyznać, ponosi realny ciężar finansowy tego, co robi. I o tym chyba nie warto dłużej mówić. Chciałbym skupić się na czymś innym. W mojej ocenie dzisiaj największy koszt, jaki ponosimy gościnności, to jest koszt własnego komfortu. Tak myślę. I nie myślę o tym, że tego, kogo lubię, zaproszę, przyjdzie do mnie. Ale koszt komfortu wyjścia, koszt wyjścia z jakby ze swojej strefy komfortu. A więc być może kogoś, kogo zwykle mijam na nabożeństwie, z kim albo się przywitam, albo nie, ale nie dlatego, że się nie lubimy, czy cokolwiek, to zupełnie nie ta perspektywa, ale po prostu jakoś na mnie po drodze. Może dam radę któregoś razu powiedzieć, hej, to może wypijmy kawę razem, to może zjedzmy ciastko, albo zróbmy coś razem, bo do tego potrzebuję wyjść ze strefy komfortu, do tego potrzebuję zrobić coś więcej. I myślę, że to jest ten największy koszt, który dzisiaj jesteśmy ewentualnie gotowi lub nie ponieść. A tak naprawdę, zobaczcie na te wszystkie przykłady, zakończyły się wielkim błogosławieństwem. No i skoro mówimy o błogosławieństwie, Abraham otrzymał obietnicę narodzin Izaaka, więc wybaczcie, w cudzysłowie, warto było ich przyjąć, nie? Wdowa Sarepty, nagle się okazało, że nie umrze z głodu, a wręcz w obfitości sobie funkcjonuje. Szunamitka otrzymuje syna, a Zacheusz wraz goszczeniem Jezusa, no w jakimś kontekście przychodzi zbawienie do jego domu. A więc Pan Bóg nie wynagradza nam naszego nakładu włożonego w gościnę tym, że dostanie podwyżkę w pracy. I powie, o, dostałeś podwyżkę, to w związku z tym możesz teraz 5 razy ugościć. Nie to. Ale w tej formie niematerialnej łaski, w formie błogosławieństwa otrzymujemy bardzo, bardzo wiele. A chciałbym też spojrzeć na gościnność z drugiej strony. Zobaczcie na Bożych ludzi, zacząwszy od Jezusa przez Eliasza, Elizeusza i wręcz Pawła, który był tutaj jakby wzorcem do korzystania z gościnności. Myślę, że najłatwiej powiedzieć, że korzystanie z gościnności jest równie biblijne, jak jej dawanie. A więc bardzo często żyjemy w takich kontekstach, że częściej po prostu korzystamy z gościnności, niż ją dajemy. I znów chciałbym jakby rozbić ten mur jakiejś adekwatności, czy stawiania wagi, wiecie, 1:1, na którą przeważa, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Jeśli to, jak funkcjonujesz we wspólnocie i błogosławieństwo, jakie niesiesz z bycia goszczonym, jest czymś, co realnie buduje wspólnotę brata, siostrę, po prostu rób to. Bycie goszczonym jest równe biblijne jak goszczenie. I co się może zadziać? Twój dom może stać się domem i miejscem służby. Mamy przykłady Marii, matki Jana, Lidii, czy Pryscyli Gajusa, który był gospodarzem zboru. A więc być może nie na stałe, ale częściowo w danym momencie, w danej chwili ta gościna może przerodzić się w zalążek lokalnego kościoła, a więc możesz mieć swój wkład w budowanie Bożego dzieła. No i teraz dotknę ciekawego tematu. Mimo wszystko mądrość wymaga gościnność wymaga mądrości. Czy mądrość wymaga gościnności? Nie. Jednak gościnność wymaga mądrości. Dlaczego? Czy czytamy w drugim liście Jana, pewna wybrana pani, tak tam jest napisane, jest pouczana o tym, żeby jednak nie przyjmować w domu fałszywych nauczycieli. Trzeba mieć mądrość, trzeba wybierać, kogo przyjmujesz, kogo nie, kogo chcesz ugościć, kogo nie. Wiecie, jednak wpływamy na siebie. I mimo, że jest pewnie wielu pośród nas mężnych, bożych rycerzy i bożych rycerek, to jednak nasiąkanie czyjąś nauką, z którą byśmy chcieli na przykład walczyć, może się okazać niestety nie najlepszym rozwiązaniem. Gdy Pan Jezus idzie do Marii i Marty, jest ugoszczony. Jakiś problem? No jest. Marta zamiast skoncentrować się na błogosławieństwie, jaki płynie z gościnności, z relacji, wiecie, no właśnie, ma ten taki motorek pod tytułem jeszcze muszę posprzątać, ugotować, zrobić, zadbać, a de facto traci to, co najcenniejsze. Czyli to też wymaga mądrości, prawda? Przypomnijmy sobie, jak Jezus wysyła uczniów. Mówi im, ten dom, który was przyjmie, błogosławcie go. Błogosławieństwo lub przekleństwo. Wybaczcie, to jest skrót myślowy, tu nie było zbyt wiele miejsca, ale nie błogosławcie, strząśnijcie z proch sandału, niech wasza noga tam nie postoi ci, którzy was odrzucą. I wreszcie, myślę, że taka nawet na dziś dobra rada od Pana Boga, nie ode mnie, czytamy w Ewangelii Łukasza, aby tam, gdzie cię ugoszczą, tam pozostań, błogosław, ciesz się. Nie szukajmy tych form gościny, gdzie jest nam najlepiej, a więc szukajmy tych, w których możemy dać siebie drugiej osobie. A więc pamiętajmy, że gościnność to niekoniecznie jest naiwne podejście do tematu i takie podejście bez rozeznania. Tego tematu dotknąłem troszeczkę wcześniej, natomiast tutaj chcę jeszcze wrócić Odmowa gościnności, czyli ci, którzy zamykają drzwi przed drugim człowiekiem, zamykają je de facto przed Bogiem. Zobaczmy Samarytan, gdy Pan Jezus szedł, powiedzieli, o nie, do Jerozolimy idziesz, nie ma mowy, nie ma mowy. Nie, nie, jak do Jerozolimy, to my z Tobą tutaj nie będziemy rozmawiać. No i wreszcie Nabal, taki dość jasny przykład, kiedy, wiecie, ten porywczy facet straciłby życie, gdyby nie mądrość żony i tym samym naszym wszystkim mądrym kobietom dziękuję za to, że wspieracie nas, bo my czasem tacy jak Nabal jesteśmy. Chciałbym powiedzieć już, finalizując pomalutku, że gościnność leży w Bożym charakterze. Na szczęście nie w naszym, a więc jeśli uczymy się od Boga, to jest okej. Przypomnijmy sobie sytuację, gdy Mojżesz trafia na górę Synaj, razem z nim trafiają starsi Izraela i jest tam napisane jedli i pili. Zobaczcie, to Pan Bóg jest tym, który nas gości. Dalej mamy ostatnią wieczerzę. Anonimowy człowiek, który po prostu na wezwanie Boga udostępnił salę przyozdobioną, gotową do właściwie najistotniejszej z historycznego i z punktu zbawienia również sali, w której odbyła się wieczerza. No i wreszcie w objawieniu czytamy w 19 rozdziale, czyli właściwie już na samym końcu Bożego Słowa, Boże zaproszenie na ucztę baranka. A więc chcę powiedzieć jedno, patrząc przez perspektywę tych dwóch wersetów, na których zaczęliśmy, a więc o takim naturalnym okazywaniu gościnności i bez szemrania. Gościnność to nie tylko otwarcie domu, ale to też naśladowanie Bożego charakteru. Podsumowując, słuchajcie, to Pan Bóg jest tym, który nas wita swoją gościnnością i to jest ten, który nas zaprasza finalnie na swoją gościnność, a pomiędzy daje wiele przykładów gościnności. I nie Abraham, nie Lot, nie Szunamitka, nie ktokolwiek inny jest największym gospodarzem, którego chciałem naśladować, a jest nim Bóg. Ten, który zaprosił ciebie do swojego stołu, ten, który przyjął ciebie do swojego serca i ten, który cię nie wypuści ze swoich rąk do ostatniego tchnienia. Jeśli mówimy o standardzie gościnności, na szczęście nie mamy go, ale mamy postawę serca. A więc gdy szukasz modelu, w jaki chciałbyś gościnność realizować, to spójrz we własne serce, a nie w cokolwiek innego. I gdy mówimy o dzisiejszych czasach, to pamiętajmy, że tak naprawdę gościnność jest tym aspektem, który realizujemy według każdego, kogo Pan Bóg postawi na naszej drodze. I wydaje mi się, że wspólnota, Kościół powinien być tym miejscem, w którym ta wewnętrzna gościnność, która jest, słuchajcie, tutaj, jak widać, zresztą jak spoglądam tam w kierunku kawiarenki, to ewidentnie, niech ta wewnętrzna gościnność stanie się czymś, co na zewnątrz będzie promieniowała i pokazywała innym ludziom, że to Bóg jest tym, który nas prowadzi, a nie nasze ja. Chciałbym zaprosić was na warsztaty. Dajmy sobie 15 minut. Myślę, że wróćmy tutaj o godzinie 12. W tym kontekście wróćmy do dalszych rozmów. Przygotowałem wam tam 3 punkciki, które chciałbym, żebyście przegadali. Dlaczego? Dlatego, że w mojej ocenie Pan Bóg nam pokazał pewien aspekt gościnności, tak? Z którego tak do końca, poza postawą serca i poza pewnym dobrym przykładem, który mamy, ale bardzo zróżnicowanym, nie wynika nic, co moglibyśmy jasno przełożyć na dzisiejsze czasy. W związku z tym prośba do was, przełóżcie to wszystko, co usłyszeliście dzisiaj, dołóżcie do tego swoją wiedzę biblijną, którą macie, dołóżcie te przykłady, których ja nie uwzględniłem i spróbujcie odpowiedzieć na 3 pytania, które tam macie. Chciałbym, żebyśmy spotkali się o 12 z powrotem. Każdy z liderów podsumuje to, co w waszych grupach się zadziało. Spróbuję podsumować. A więc dzisiaj troszeczkę inaczej. Jesteście gotowi? Pomożecie? To zaczynamy, kochani. Panowie, do grup. O 12 się spotykamy.
Kochani, chcę wam pięknie podziękować za pracę w grupach. To był piękny czas, gdy przechadzałem się pomiędzy wami. A widziałem wasze zaangażowanie, widziałem wasze emocje, widziałem waszą radość, gdy mogliście wymieniać się poglądami. A dziękuję naszym 3 liderom z jednej strony, Andrzejowi, Filipowi, Jakubowi. Niemniej jednak wydaje mi się, że ci liderzy byli taką namiastką gościnności. To oni was zaprosili de facto do tego, aby usiąść razem. I myślę, że nawet sam spędzony czas bez jakichkolwiek wspomagaczy pod tytułem kawa, ciasteczko czy jakiekolwiek inne przyjemności, on dał już wiele dobrego, wiele błogosławieństw. Prosiłem was o to, żeby zająć się kilkoma sprawami. Jednym z nich to było pytanie, jak możemy okazywać gościnność dzisiaj. I tak naprawdę na pierwszy plan wysunęła się rozmowa, po prostu bycie razem. Mocno wybrzmiało zainteresowanie drugiej osobie z takim szczególnym naciskiem, gdy ktoś pierwszy raz się pojawia, czy to we wspólnocie, w kościele, czy nawet jeśli mówicie o gościnności w pracy, w miejscu zamieszkania, to zadbanie o tego, kto jest świeżakiem, jest bardzo istotną sprawą. I tak mocno wybrzmiało, że to okazywanie gościnności to jest forma miłości, którą dajemy drugiej osobie, nie oczekując nic w zamian. Dorzucaliście, że może być to kubek kawy, może być to zaproszenie na posiłek, albo po prostu spędzenie czasu przy szklance wody. A jeśli nie masz finansów, czy czasu, czy możliwości na zorganizowanie takiego posiłku, to po prostu wystarczy spotkać się w kościele, znaleźć sobie miejsce i czasem coś zabrać ze sobą, albo prosić, żeby ktoś przygotował. To są takie właśnie ciekawe tematy. I tak naprawdę bardziej chodzi o spontaniczne nawet takie spotkanie się, gdy przechodzisz obok kogoś, przejeżdżasz rowerem, zadzwonić, zapytać, hej, co u ciebie? Po prostu uścisk dłoni, czy misiak przy szklance wody i 3 minutki. I to jest też takie właśnie bardzo fajne i wspierające. I w tym kontekście, tak to już ja na marginesie, gdzieś mi się urodziło, że Pan Bóg może... Nie użyję najszczęśliwszego słowa. Wstrzelił się w dzisiejsze potrzeby społeczne. Zobaczcie, dzisiaj te potrzeby realizuje bardzo często specjalista, na przykład psycholog, który bierze pieniądze za to, czy jakiś inny. Specjalista, który dba o nasze relacje, o nasz jakby porządek taki psychiczny, a my mamy to robić niejako naturalnie, bez szemrania. Wow, bardzo mi się to podoba. Zapytałem o błogosławieństwa płynące z okazywania gościnności. Przede wszystkim powiedzieliście, że poznajemy drugą osobę, budujemy relacje, budujemy wspólnoty, budujemy kościół. A tym samym jesteśmy potem gotowi do pomocy, gotowi do wspierania, bo wiemy, co komu dolega, kto z kim ma jaki problem, gdzie, w której rodzinie co się dzieje. I bardzo często dzięki temu możemy wręcz wyprzedzić potrzeby drugiej osoby, a nie oczekiwać, żeby ktoś o tą pomoc się zwrócił, bo sami dobrze wiemy, że czasem po prostu tak się nie dzieje. Kolejna rzecz. Jesteśmy zachęceni tym samym do ponownej gościnności, bo bardzo często wynosimy tak wiele ze wspólnych spotkań. Dlaczego? Między innymi dlatego, że często, o czym powiedzieliście, już miało to mocno, trafiają do nas anioły, jak i w Biblii. A więc tak naprawdę goszczenie, czyli mój wysiłek włożony w to, żeby być może przygotować, posprzątać dom, przygotować jakiś posiłek, który wydaje się dawaniem, wydaje się poniesieniem kosztu, tak? Tak naprawdę może okazać się błogosławieństwem i Bożą odpowiedzią na moje potrzeby. Bardzo często ten, kogo goszczę, po prostu przychodzi do mnie z rozwiązaniem moich problemów, z odpowiedzią na moje problemy. Jest wsparciem, jest pomocą i tak naprawdę wydawałoby się, że to ja ponoszę koszt goszcząc, a de facto zyskuję. Może to źle brzmi, ale wiecie, o czym myślę. Kolejna rzecz, wypełniamy Bożą wolę i to nie tylko zapraszając ludzi z Kościoła, ale także z grona niewierzących. Pozwalamy, żeby rodziły się owoce ducha. No, czasem ktoś się spóźni, cierpliwość, czasem ktoś tak czy inaczej się zachowuje, a więc musimy różne rzeczy w sobie, że tak powiem, wzmacniać, mówię o owocach ducha. No i bardzo ważna rzecz, o której powiedzieliście, przestajemy mieć przestrzeń czy potrzebę, to może złe słowo, ale brakuje zachęty, czy brakuje czegoś, co może powodować, że mamy większą skłonność do obmawiania. Dlaczego? Dlatego, że poznajemy drugą osobę i nie mamy potrzeby obmawiania. Skoro kogoś znam, to nie muszę sobie wyobrażać, co tam może być. Nie muszę wkładać trudu i zastanawiać się, czy wypada o to zapytać. Po prostu wiem. No i fundamentalna rzecz, która wybrzmiała, o której chcę bardzo mocno powiedzieć, to to, że edukujemy na kolejne pokolenie. Pokazujemy naszym dzieciom, czego Pan Bóg od nas oczekuje i co jest dobre. To jest po prostu coś niesamowitego, bo niejako w ten sposób mamy taką, wiecie, sztafetę pokoleniową. A gdy pytam o koszty i trudności wynikające z goszczenia czy z gościnności, no to rzeczywiście, tak jak sądziłem, to nie chodzi o pieniądze, ale chodzi głównie o wyjście ze strefy komfortu i o zorganizowanie czasu. My często mówimy, że nie mamy czasu, dlatego że albo nim nieumiejętnie zarządzamy, albo po prostu albo po prostu przeznaczamy go na to, co nie potrzeba. Być może, ja nie wiem. Myślę, że wszyscy mamy podobnie 24 godziny, doba i tak dalej. Ale rzeczywiście poświęcenie czasu to jest nasz największy koszt i wyjście z strefy komfortu, czyli przekonanie się, że ten ktoś może być tym kimś, kto jest Bożym błogosławieństwem w moim domu, na przykład. Wybrzmiało mocno to, że brakuje nam dzisiaj wszystkim spontaniczności, tej, która była kiedyś. Gdy ja pamiętam, jako młody chłopak szedłem do kolegi i zastanawiałem się w ogóle, jaka jest pora dnia, czy on jest, czy go nie ma, czy on ma ochotę, czy nigdy by go nie było, to po prostu klatkę dalej był kolejny kumpel i z głowy i zawsze do kogoś tam się wpadło. Czy trafiłem w porze obiadu, czy ktoś do mnie trafił w porze kolacji, no to ktoś zjadł u mnie z kogoś. W ogóle nie było problemu, łącznie z tym, że kiedyś trafiłem akurat na kolędę i ksiądz musiał przerwać modlitwę, bo nie wiedział, co zrobić jedna osoba więcej. Tak? A więc to były takie historie naturalne zupełnie. Boimy się opinii innych na temat tego, kogo zapraszamy, dlaczego, może za często z tym, albo za rzadko z tamtym. Boimy się powiedzieliście o różnicę poglądów, albo może jeśli nawet nie tak bardzo, bo zakładamy, że jako ludzie stojący na fundamencie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Raczej będziemy zgodni w tych takich fundamentalnych poglądach, a w innych, gdy się nie będziemy do końca zgadzać, to ma małe znaczenie. Niemniej jednak boimy się o to, że nie będziemy mieli takiej łatwości w znajdowaniu wspólnych tematów i gdzieś tak będziemy, wiecie, brnąć przez ten czas spotkania. Obawiacie się też, to wybrzmiało, o zmęczenie fizyczne i emocjonalne związane z byciem gospodarzem, ale też było powiedziane, że niezależnie od fizycznego i emocjonalnego czasem zmęczenia w byciu gospodarzem, błogosławieństwo płynące ze wspólnych relacji jest większe. No i ktoś tutaj powiedział o ryzyku ewentualnie złych relacji, gdy coś się posypie, ale myślę, że to zawsze może tak się zdarzyć. No i wreszcie na koniec mieliście dokończyć zdanie. Biblijna gościnność to przede wszystkim w dużej mierze dawanie siebie, powiedzieliście. Taka bezinteresowność, że to jest otwartość, to jest spełnianie Bożych standardów. To jest przekonanie, że w dawaniu Bóg błogosławi i gościom, i gospodarzom, porówno albo jakkolwiek. I że to dawanie siebie w czystości serca, bez szukania korzyści dla siebie, bez oczekiwania rewizyty. I jakby podsumowując całość, czyli to, jak okazywać gościnność, błogosławieństwa i koszty z niej wynikające, a także cały kontekst gościnności, myślę, że w tym zadaniu najcudowniejszą rzeczą była wasza komunikacja. Szczerość, otwartość i łatwość argumentowania, która pokazuje to międzypokoleniowe, czy tam międzypokoleniowy obraz gościnności. Ja mam nadzieję, że teraz będzie nam łatwiej właśnie spontanicznie, bez obaw, bez jakiegokolwiek niepokoju, po prostu zabiegać o bycie razem. Tak, bo gościnność to wielkie słowo, tak nam się kojarzy, oj, nie wiadomo z czym, ale po prostu zabiegać o bycie razem. Okej, a propos bycia razem, goście, mam wielką prośbę, podnieście rękę, kto tutaj jest gościem? Okej, super, fajno. Mamy gości, bardzo się cieszę i w ramach takiego może zaczynku gościnności czy bycia razem zapraszam was. Za chwilkę będę w kawiarence, zaparzę najcudowniejszą kawę, jaką potrafię i czekam na was po nabożeństwie. Przyjdźcie, porozmawiajmy, poznajmy się. To będzie na pewno dobry czas. Jeśli pozwolicie, spróbuję spuentować to wszystko, o czym mówiliśmy przed warsztatami, w kilku może punktach. Pamiętajmy, że gościnność to Boży nakaz, choć najcudowniejsze w Bożym nakazie jest to, że Pan Bóg nie narzuca nam jednego standardu jej okazywania czy realizowania. W związku z tym, gdy masz w sercu potrzebę spotykania się i bycia blisko drugiej osoby, to niezależnie jak to zrobisz, Pan Bóg to błogosławi. Tym samym Bóg nie wymaga od nas tego samego zakresu gościnności. Ona ma być uzależniona od tego, jakie mamy możliwości i jak funkcjonujemy, na jakim etapie życia jesteśmy, jakie Pan Bóg dał nam narzędzia na dzień dzisiejszy. Po prostu je realizujmy. I gościnność to nie jest na przykład tak jak w Biblii mieliśmy nocleg, tak? Więc przychodzili, przenocowali, jechali dalej. To może być po prostu wspólny posiłek, szklanka wody. Może być zwykła rozmowa, która przerodzi się w niezwykłą. To może być otwarcie domu, nie wiem, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie dla jakiejś służby biblijnej, dla zboru. Proste rzeczy bardzo często, a przeradzają się wielkie. Jasno trzeba powiedzieć też, że gościnność, bycie razem, wiąże się z jakimś kosztem. Musimy ponieść koszt choćby przeznaczenia czasu, choćby utraty prywatności na jakiś moment, być może utraty jakiejś wygody, być może przeznaczenia środków finansowych na to wszystko, żeby być razem. Ale Boże Słowo jasno pokazuje, taka postawa jest dostrzegana przez Boga i błogosławiona przez Niego. No i wreszcie, gdy gościmy, gdy chcemy mieć blisko drugiego człowieka, to nie jest to kwestia imponowania innym ludziom. To nie chodzi o to, żeby po spotkaniu grzały się wszystkie kanały social mediów. Patrzcie, kto u mnie był, jak był, cośmy jedli, co pili, gdzie byliśmy i tak dalej. Ale to jest realizowanie Bożego charakteru. Tego, który jako pierwszy przyjął nas do swojej rodziny, który pobłogosławił i który sprawił, że dziś czujemy się Jego gośćmi. Jak się urodziliśmy, czuliśmy się Jego gości i odchodząc będziemy czuć się Jego gośćmi, a gdy trafimy przed Jego oblicze, to już w ogóle będziemy czuć się Jego gościem. I pozwólcie, że zostawię Was z trzema myślami na sam koniec. Tych myśli może być wiele, ale pozwólcie, że każdy z nas dziś zapyta siebie, czy mój dom jest większy od mojego serca. I tu nie chodzi o ilość ludzi, których jestem w stanie zaprosić, ale czy jestem w nim gotów zrobić miejsce dla tych, których Bóg stawia na mojej drodze. To jest bardzo ważne pytanie. I wreszcie pytanie do naszej wspólnoty, a takie bardziej może globalne. Gdyby ktoś miał nasz zbór za wiele lat opisać wstecznie, to czy jednym ze zdań, jakie tam padło, byłoby zdanie: to jest albo to był zbór ludzi gościnnych. I wreszcie, czy ci, którzy spotykają mnie na swojej drodze, doświadczają choćby części tej gościnności, jakiej ja sam codziennie, w każdej chwili doświadczam od Boga? Czy ci, którzy spotykają mnie na swojej drodze, doświadczają choćby odrobiny tej gościnności, której ja każdego dnia doświadczam od Boga. Niech wam Pan Bóg błogosławi. Dobrego czasu, dobrej niedzieli. Kawiarenka otwarta, myślę, że oprócz kawy jakieś ciacho będzie również. A rozmawiajmy, bądźmy blisko, bądźmy razem. Dawajmy siebie drugim. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.